Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, witam Państwa. Po świętach z przykrością muszę to skonstatować, ale życie nie znosi próżni. Mamy dzisiaj kolejne święto. To jest Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Pierwszy raz obchodzimy to święto w takiej formule. No i muszę mojego gościa zapytać od razu o to. Panie ministrze, Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister dyplomacji spraw zagranicznych w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Jak pan powiedział przed wejściem do studia, po 2 latach przez pandemię się nie widzieliśmy, więc tym bardziej się cieszę. No ale pytam pana w takim razie, w taki dzień, czy grzebał pan w swoich korzeniach, sprawdzał pan, czy ma pan jakichś przodków powstańców wielkopolskich?
Znaczy ja akurat z tego co wiem, w mojej najbliższej rodzinie nie mam takich przodków, natomiast bardzo wielu z nas, bardzo wielu poznaniaków, ja jestem z urodzenia poznaniakiem, ma w swoich dalszych rodzinach takich przodków i pewnie gdyby poszukać, to pewnie taka rodzina właśnie z taką historią by się wśród mojej dalszej rodziny znalazła. To, z czego wspólnie cieszymy się jako rodzina Wielkopolan, tak można powiedzieć, to, że to nasze święto, które obchodzimy od lat, wreszcie staje się świętem państwowym, wreszcie staje się świętem obchodzonym na szczeblu krajowym. Dzięki inicjatywie szeregu środowisk stąd, wspartej przez Radę Miasta, ponad podziałami, przez inne szczeble samorządu, prezydent Rzeczypospolitej tą inicjatywę uhonorował poprzez inicjatywę ustawodawczą i to jako ustawa przyjęta, co warto też podkreślić, jednomyślnie w Sejmie zostało wprowadzone i po raz pierwszy w historii w tą rocznicę powstania będziemy obchodzić to właśnie w ten sposób szczególny. I to jest dla nas wielki sukces, wielka duma i też szansa na to, żeby powstanie wielkopolskie przestało być tylko powstaniem obchodzonym lokalnie, ale żeby było powstaniem, z którego możemy być dumni jako Polska.
Ja dzisiaj przejrzałem sobie część stron internetowych i już pojawiają się te wzmianki o powstaniu, więc widocznie jakiś efekt tego święta państwowego jest. Wszyscy się z tego cieszymy i to, że to było niepolityczne i ponad podziałami. Natomiast pytanie takie, czy bo ten dobry klimat, który towarzyszył tej idei, bo on był od początku do końca, czy on się gdzieś w pewnym momencie nie zatrzymał? Ja muszę wbić tutaj taki mały oścień w tę sytuację obecną. Mamy kwestię budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Ja chodzę wokół tego tematu bardzo skrupulatnie, mówiąc kolokwialnie. Wszystkie możliwe strony zaczepiam w każdą stronę. Pytam, dlaczego nagle ta dobra wola się zatrzymała. Jest ta deklaracja ze strony Ministerstwa Kultury 50%, drugie 50% miał dołożyć samorząd poznański. Mówi się o tym, że samorządy wielkopolskie też w razie czego by się dołożyły, no ale nie ma, przynajmniej jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, woli też takiej powiedzenia przez miasto, te 50% się znajdzie, jeżeli chodzi o naszą stronę. No i dziwne te głosy się pojawiają.
Środowiska Prawa i Sprawiedliwości są zaangażowane w tą ideę również od lat i w tej chwili to zaangażowanie też przekuwają w czyn z jednej strony właśnie to dzięki aktywności naszych samorządowców, naszych parlamentarzystów, wspólnej aktywności, rząd, a konkretnie pan premier Piotr Gliński, zadeklarował finansowanie połowy kwoty budowy muzeum. Kolejne samorządy, i z tego się cieszę, bo samorząd powiatu, również z inicjatywy naszych radnych, zadeklarował, jeśli dobrze pamiętam, 5 milionów złotych kolejne. Samorząd województwa wielkopolskiego zadeklarował, że to będzie minimum 5% finansowania, więc po kolei zbieramy te środki. Wystosowaliśmy również taki wspólny apel. Tutaj ja wspólnie z przewodniczącym Filipem Żelaznym i Zbigniewem Czerwińskim, czyli przewodniczącym Klubu Radnych PiS w powiecie i w sejmiku województwa, tak, do wszystkich wójtów i burmistrzów w powiecie poznańskim o to, żeby też dołożyli się, choćby symbolicznie, choćby w kwocie 0,5 miliona, milion złotych do tego
Myślę, że w całym województwie by się przydało, żeby te gminy się podokładały.
Do wspólnego dzieła będziemy też apelować oczywiście szerzej. To jest ważne. Natomiast czekamy na miasto. Czekamy na decyzję miasta, bo to tutaj tak naprawdę wszystko się okaże i będzie też ten test dobrej woli. Ja chciałbym, żeby to było nasze wspólne dzieło i mam nadzieję, że też ta świadomość wśród prezydenta Jacka Jaśkowiaka i Jędrzeja Solarskiego jest i nie będzie tutaj takich próby, no jakichś takich w cudzysłowie poznańskich oszczędności, tak? Bo ja doceniam to, że jako poznaniak, że my jesteśmy oszczędni, ale akurat na pamięci o powstaniu wielkopolskim oszczędzać nie powinniśmy.
Panie panie ministrze, a nie będzie po prostu takich jakichś rodzajów transakcji, że my jednak coś jeszcze wam dołożymy, a wy dołożycie te 50%, bo takie chodzą słuchy, że być może miasto będzie skłonniejsze, jeśli jeszcze coś dostanie, jeśli chodzi o jakieś pośrednictwo rządowe, takie chodzą informacje w przestrzeni publicznej.
Miasto już dzisiaj bardzo korzysta na naszym zaangażowaniu w lobbying wewnątrz rządu. Przypomnę, że z funduszu tak zwanego Polski Ład dla samorządów Poznań był jednym z tych miast, które najwięcej otrzymały, 120 milionów złotych.
I siedzieliście przy tym razem przy stole. Wiem, że rozmawialiście wspólnie, na co by ten Poznań mógł dostać te pieniądze i wiem, że to było konsultowane, bo to też wiem od władz miasta Poznania, ale z drugiej strony Polski Ładem się zasłaniają, mówiąc, że nie mają przez Polski Ład pieniędzy, żeby dołożyć na
te 50%. No więc ta postawa nie jest konsekwentna. Był taki moment, że rzeczywiście z władzami miasta w tych sprawach o tym, co możemy zrobić wspólnie, rozmawiało się lepiej. Ostatnia sesja budżetowa była przykładem na to, jak rozmawiało się niestety gorzej. Ja nad tym bardzo boleję. Chciałbym, żeby władze miasta Poznania, a przede wszystkim prezydent Jacek Jaśkowiak, bo to w jego ręku jest skupiona większość decyzji, przecież on ma większość w Radzie Miasta, było takie poczucie, że możemy razem zrobić więcej. Niestety podczas ostatniej sesji budżetowej było z tym różnie. Liczymy na to, że będzie refleksja i będzie też refleksja, jak chodzi o budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Z pańskiej wiedzy, pan zaryzykowałby twierdzenie, że jest blisko tego, żeby te pieniądze się znalazły?
Wedle mojej wiedzy te pieniądze na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego są możliwe do znalezienia w budżecie miasta. To nie jest poza możliwościami budżetu, to jest kwestia politycznej decyzji. Chciałbym, żebyśmy mieli wspólnie takie przekonanie, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, wszystkie inne siły, a przede wszystkim myślę, że to przekonanie społecznie ono już jest, że taka żywa pamiątka o powstaniu jest nam potrzebna, szczególnie jeżeli mamy już to narodowe święto.
Panie ministrze, no to korzystam z obecności wiceszefa dyplomacji. Pytam o gorącą sytuację głównie na wschodzie kraju. Wszyscy mówią o tych jakby tezach zaprezentowanych przez Władimira Putina, które miałyby być gwarancjami bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej, ale mówi się, że tak naprawdę one wyrzucają, wywalają cały system bezpieczeństwa europejskiego, transatlantyckiego, tego, co przez lata budowano i co po upadku Związku Radzieckiego stworzono jako taki bufor, który miał zapobiegać podobnej hegemonii na wschodzie. I teraz te postulaty wydają się niemożliwe do realizacji, a jednak są podnoszone. Chyba Władimir Putin doskonale wie, że nikt się pod tym nie podpisze.
To jest odwrócenie w ogóle logiki dyskusji, próba takiego wywrócenia stolika ze strony Federacji Rosyjskiej, to znaczy powrót w ogóle do koncepcji stref wpływów jako takich, prawda? Koncepcja polityki międzynarodowej oparta nie na prawie międzynarodowym, do czego my się zawsze odwołujemy, ale na strefach wpływów, czyli pewne kraje pozostają w rosyjskiej strefie wpływów, na przykład Ukraina, jako kraj bliski rosyjskiej strefie wpływów nie powinien mieć jasnej ścieżki w NATO, nie powinien mieć w pobliżu wojsk, które byłyby w stanie bronić tego kraju, czy wspomagać obronę tego kraju przy potencjalnej agresji. To jest oczywiście logika nie do zaakceptowania. Ona jest archaiczna jakby z punktu widzenia dzisiejszego postrzegania polityki międzynarodowej, ale jest podnoszona nieprzypadkowo. Jest podnoszona po to, żeby wyeskalować sytuację, a jednocześnie w opinii publicznej stworzyć takie wrażenie, że być może Rosja kładzie jakąś propozycję poważną na stole, tak? Że być może jest otwarta do rozmów. No, ci, którzy troszkę głębiej zajmują się polityką międzynarodową, wiedzą, że to nie jest żadne otwarcie do rozmów. Natomiast z drugiej strony, wyeskalowanie sytuacji sprawia, że później jej deeskalacja może się odbywać w wyniku pozyskania konkretnych zysków.
Panie ministrze, czy ja się nie pośpieszyłem, mówiąc o tym, że świat tego nie zaakceptuje tak naprawdę? No w ogóle jak słyszę słowo gwarancja bezpieczeństwa, to pobrzmiewa mi zupełnie historycznie fatalnymi analogiami.
Panu tak, ale dla niektórych to może brzmieć jako coś godnego uwagi. No rzecz, żeby się nie dać na tą wędkę złapać.
Kto miałby tę Rosję atakować, że oni potrzebują aż gwarancji bezpieczeństwa? No ale mniejsza z tym, czy z pańskiej świadomości tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej, dyplomatycznej, czy ktokolwiek poważnie myśli o tym, żeby te argumenty rosyjskie uznać i na przykład sprawić, że wojska NATO, bo to jest jeden z też takich niepisanych postulatów, które pobrzmiewają, miałby na przykład nie stacjonować w Polsce. Wojska amerykańskie na przykład.
Na pewno dzisiaj nie ma poważnych głosów i to jest duży sukces też polskiej dyplomacji, żeby robić krok wstecz wobec polityki Federacji Rosyjskiej. Natomiast oczywiście są różnice zdań co do tego, jak mogłyby wyglądać odpowiedzi na tego rodzaju działania Federacji Rosyjskiej. Natomiast ważne jest to, że Unia Europejska i kraje NATO także, nasi partnerzy w jednej i w drugiej organizacji, są solidarni wobec tej idei, że Federacji Rosyjskiej w tej chwili nie można odpowiadać słabością. I to jest bardzo ważne. My musimy być zdeterminowani, żeby pokazywać, że z pozycji siły Federacja Rosyjska niczego nie załatwi.
Pytanie, czy nie będzie chciała z tego skorzystać. Czytałem przed świętami wywiad, senator Jan Filip Wilbicki powołuje się na Jacka Bartosiaka, doktora Jacka Bartosiaka ze Strategy and Future, który uważa, że tak naprawdę próba odzyskania wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej przez Rosję jest nieunikniona. Bartosiak mówi, że jeszcze niedawno wydawało mu się, że to, że my robimy na przykład, że jesteśmy w strefie ekonomicznej, gospodarczej, wzajemnych transakcji w Unii Europejskiej, także z Amerykanami, to, że przede wszystkim Niemcom zależy na dobrych relacjach handlowych, chroni nas niejako, niemalże militarnie, od tego, żeby zostać zaatakowanym w jakikolwiek sposób. Hybrydowy, bardziej, mniej oficjalny przez stronę rosyjską. W tej chwili on mówi, że on już tej pewności nie ma, bo cała logika zmierza do tego, że Rosja w kryzysie geopolitycznym, także gospodarczym, musi wykonać jakiś ruch i to będzie ruch w kierunku Zachodu. Ruch nieprzyjazny, agresywny.
No, obserwujemy, że to są te ruchy nieprzyjazne, ale rzecz w tym nie tylko, żeby pozostawać na poziomie analizy, ale żeby z jednej strony zabezpieczać swoje siły, jak chodzi o odpowiedź w ramach sojuszy istniejących, i to Polska robi, a z drugiej strony budować potencjał własnych sił zbrojnych, i to Polska również robi, bo nie można liczyć tylko i wyłącznie na sojusze, trzeba też liczyć na siebie i my konsekwentnie rozbudowujemy siły zbrojne.
Chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
Otóż to i wydajemy sporo na obronność, i to, jak pokazują ostatnie miesiące, nie są wydatki na marne, ale przecież wydajemy te pieniądze nie w ostatnich miesiącach, tylko w szeregu ostatnich lat.
No ale tak znaczący analityk jak Jacek Bartosiak, który mówi, że można zobaczyć rzeczywiście to, że Rosja zawsze miała wpisany ten element dominacji na wschodzie, to wiemy, ale że w tej chwili jest tak bardzo zdeterminowana od strony sytuacji wewnętrznej, że ich to po prostu zmusza do tego. Czy wasze analizy potwierdzają to, że jest rzeczywiście groźnie? Bo mówmy wprost, jak wygląda sytuacja, oczywiście na ile możemy.
Naszym zadaniem jest bardziej działać niż komentować rzeczywistość w przestrzeni publicznej. I myślę, że dzisiaj Władimir Putin chce stworzyć sobie jak najwięcej możliwych wariantów rozwoju sytuacji leżących na stole, po to, żeby w odpowiednim momencie dobrać ten, który najbardziej będzie odpowiadał, jak chodzi o efektywność jego taktyce. A więc dzisiaj nie mamy do czynienia z jednym wariantem. Nie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia na przykład z bezpośrednim zagrożeniem agresją. Albo też nie możemy powiedzieć, że wykluczyć zupełnie takiego wariantu. Dzisiaj mamy do czynienia przynajmniej 3-4 wariantami, które my dostrzegamy i na każdy z nich jesteśmy przygotowani, włącznie z tymi najbardziej eskalacyjnymi.
Od zielonych ludzików do bardziej poważnych rzeczy i od zwykłych sankcji gospodarczych na przykład, tak? Bo rozumiem, że to może być najmniej użycie broni gazowej na przykład, tak? Przez Rosję.
Znaczy, to w zasadzie można powiedzieć, że w jakiejś mierze już zostało zastosowane, jak chodzi o ceny gazu.
Czyli Bartosiak, prawda? Ma rację, trochę można powiedzieć.
Więc tak, oczywiście działania i w przestrzeni gospodarczej, i w przestrzeni tej już faktycznej, a także w przestrzeni ewentualnie militarnej.
To ja jeszcze na Jana Filipa Lewickiego się powołam, bo on zwraca uwagę, że w tej sytuacji powinniśmy mieć jak najlepsze stosunki z naszymi największymi sojusznikami, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi. Mówi, no a w tym momencie na przykład uderza się w największą inwestycję gospodarczą Amerykanów w Polsce. Mowa oczywiście o Discovery, TVN Discovery, całej tej historii z Lex TVN.
Że mój były kolega z Prawa i Sprawiedliwości teraz jest pewnie wiernym widzem TVN-u, bo to są rodem stamtąd argumenty. Być może za dużo TVN-u
trzeba
jest zrównoważyć.
Krytyczny wobec rzeczywistości, powiedziałbym ogólnie, jako Jan Filip Lubicki. No, jest znany z tego.
No tak, ja jestem krytyczny wobec wielu jego politycznych działań w tej chwili. Natomiast jak chodzi o ten argument, to jest argument używany przez telewizję TVN, bo widziałem to na jej antenie, jest powtarzany no, niemal w kółko. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że Austria ma w zasadzie analogiczne rozwiązania w tej chwili, jak chodzi o obostrzenia rynku medialnego, jak Polska, Francja, Niemcy mają bardziej restrykcyjne przepisy i tam jakoś nic się nie dzieje. Tam nikt nie mówi o
uderzaniu w inwestycje. Po prostu, panie ministrze. Może to nie jest dobry moment na takie rzeczy.
Nie ma dobrego timingu. Wiadomo było, że jeżeli tego rodzaju rozwiązania się zaproponuje, to ci, którzy potencjalnie mogą się czuć nimi dotknięci, wytoczą najcięższe działa. Zresztą mówić o naruszaniu wolności słowa, o to, że komuś chce się zamykać usta. W praktyce chodzi o biznes. TVN-owi chodzi o biznes. Chodzi o to, że nie będzie można założyć spółki krzaka i za pośrednictwem spółki krzaka kapitałem zza oceanu, czy skądkolwiek by on nie był, no poza europejskim, zasilać media funkcjonujące w Polsce, jeżeli jest to kapitał dominujący. Rozwiązanie standardowe, jak chodzi o kraje zachodniej Europy, u nas nazywa się zamykaniem ust. To jest oczywiście wielka blaga, wielkie nieporozumienie.
Moglibyśmy się o dyplomacji mówić bardzo dużo, bo mamy jeszcze i Unię Europejską, no i Niemcy, o których nie za wiele mówiliśmy. To zapewne będzie pański główny kierunek działania, czyli to, żeby nawiązać nowe relacje z nowym niemieckim rządem, bo to jest też trochę pański taki dotychczasowy element działalności politycznej.
Zgadza się, była szybka wizyta kanclerza Niemiec. Niemiec w Polsce, jako drugi kraj w zasadzie wybrany na wizytę po Francji. Szybka wizyta ministra spraw zagranicznych Niemiec. Ja wybieram się do Berlina w styczniu, żeby dalej na poziomie roboczym też te kontakty rozwijać. Rząd niemiecki centrolewicowy, niełatwy, jak chodzi o postrzeganie przyszłości Europy, ale niewątpliwie no, trzeba spróbować tutaj zobaczyć, na ile jest możliwa intensyfikacja stosunków i szukanie punktów wspólnych.
No to dobre dyplomatyczne rozpoczęcie nowego roku. W takim razie się szykuje. Życzę tego nam wszystkim, bo to jest pewnie w interesie naszego kraju. Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych, gość porannej rozmowy Rady Polskiej.
Dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.
Dobrego dnia dla państwa.
Kluczowy temat.